spróbujemy dzisiaj powiedzieć sobie o merkantylizmie. Merkantylizm może się Państwu wydawać, że to jest jakaś egzotyka, ale jeżeli już powiem, że to jest dokładnie to albo coś podobnego, co próbuje w tej chwili wprowadzać Trump, to już będzie to Państwu bliższe, tak? Otóż Państwa, no to normalnie jest to wykład poświęcony albo historii myśli ekonomicznej, albo politycznej, prawda, bo to się na różnych kierunkach wykłada, czy na politologii, na ekonomii też, osoby nawet na prawie zdaje się też, to się chyba pojawia gdzieś tam, ale nie jestem przekonany, czy wszędzie. W każdym razie, no co to jest doktryna, Państwa? Jest to doktryna, która była doktryną dominującą w Europie od XVI do XVIII wieku, tak? Merkantylizm nie był to jakiś spójny system filozoficzny, ale był to zbiór praktycznych zasad stosowanych przez państwa w celu wzmocnienia swojej potęgi. No więc skąd się w ogóle wziął ten merkantylizm? Co to jest, proszę państwa? No merkantylizm to wywodzi się od łacińskiego słowa mercari, to znaczy handlować. To jest doktryna ekonomiczna zakładająca, że bogactwo narodu mierzy się przede wszystkim ilością posiadanego złota i srebra. No, złota najchętniej, prawda? To się ładnie nazywa inaczej bulionizmem. Istotą właściwie tej doktryny jest dążenie do osiągnięcia dodatniego bilansu handlowego, czyli eksportu przewyższającego import. Przecież to jest dokładnie to, co jest w doktrynie Trumpa, więc dlatego tak warto o tym posłuchać. Ona się skończyła w XVIII wieku, udowodniono, że jest bezsensowna, no ale nie każdy ewoluuje dostatecznie szybko. W każdym razie to jest tak, że państwa generalnie powinny promować eksport towarów gotowych, jednocześnie ograniczając import poprzez cła, subsydia i monopole handlowe. Tak, no cła właśnie widzimy. To jest dokładnie klasyczny merkantylizm. No więc tak, jakie są cechy charakterystyczne merkantylizmu? No po pierwsze jest to protekcjonizm, czyli jest to ochrona krajowego rynku przed konkurencją zagraniczną. Między innymi poprzez wysokie cła importowe, zakazy eksportu, surowców i różnego rodzaju surowców, półproduktów i zachęty do produkcji krajowej. Tak? Na przykład subsydiowanie, dotowanie może być produkcji krajowej, albo też najczęściej to były po prostu takie różnego rodzaju zachęty formalno-prawne. Na przykład oddawanie jakiejś spółce monopolu w czymś. To Wielka Brytania na przykład coś takiego robiła w swoich koloniach, tak? To było w ogóle, był to idealny system dla polityki kolonialnej, tak, dla kolonializmu. Po drugie, no mamy kolonializm i ekspansję. Tak? To jest druga cecha merkantylizmu. No, kolonie były traktowane jako źródło tanich surowców i rynki zbytu dla metropolii. Handel z koloniami był monopolizowany, na przykład tak zwane akty nawigacyjne Anglii. Zresztą przeciwko temu merkantylizmowi, proszę państwa, to jest chichot historii. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, prawda, 13 kolonii, zjednoczyło się w buncie przeciwko królowi Jerzemu, który wprowadził dla kolonii dokładnie to, co Trump teraz wprowadza jako prezydent. I dlatego właśnie się, jedna z dużych powodów do buntu. Ja już o tym kiedyś mówiłem w odcinku, jak Państwo chcecie, mogę to powtórzyć, bo to jest akurat fascynująca historia. No trzeci to jest interwencjonizm państwa, czyli rząd aktywnie ingeruje w gospodarkę ręcznie. Proszę zobaczyć. Jak teraz mamy Trumpa, który ingeruje w wysokość oprocentowania kart kredytowych, na przykład w płace menadżerów, czyli pracowników prywatnych firm z koncernów zbrojeniowych, w możliwość zakupu lub braku możliwości zakupu przez duże korporacje domów jednorodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Z tego tam jest dużo i to jest właśnie interwencjonizm państwowy. Coś, co wydawałoby się, że jest charakterystyczne dla socjalizmu, dla różnych aszyzmów, prawda? Tutaj jest to w merkantylizmie standardem. Co więcej, właśnie tutaj można tworzyć właśnie manufaktury, regulować ceny, wspierać floty handlowe, tak jak na przykład, nie wiem, Państwo pamiętacie może cła, które zostały potężne, które zostały nałożone na statki, które wpływają do portów amerykańskich, a nie są wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych, tak? Chodziło o wymuszenie, oczywiście oprócz tego, że kolejnej opłaty, ale również o to, żeby w ten sposób armatorzy po prostu kupowali statki amerykańskie, których nie ma na rynku specjalnie, a nie kupowali statków chińskich, czy tam koreańskich, japońskich, które są na rynku. Więc zdaje mi się, że on chyba od tego odszedł, po tym jak tam to uderzyło bardzo mocno w finanse portów, ale to tutaj jest, to jest merkantylizm, tak? Bogactwo państwa jest utożsamiane z potęgą militarną, czyli złoto w ten sposób uzyskane, prawda, zysk miał finansować armię i wojnę. No, kolejny oczywiście element merkantylizmu, już taki oboczny trochę, no to zachęta do wzrostu populacji, prawda, żeby było więcej siły roboczej i więcej żołnierzy. W każdym razie merkantylizm jest to wizja gospodarki jako gry o sumie zero. Zysk jednego państwa ma oznaczać stratę innego. Tutaj ciekawe, że merkantylizm abstrahował od indywidualnego dobrobytu. To też jest coś, co właśnie obserwujemy w Stanach, prawda? Czyli podrożenie kosztów życia, pogorszenie się zresztą sytuacji gospodarczej osób, tak, prawda? Czyli jednostek Amerykanów. Natomiast wzmacniał w ten sposób potęgę państwa. Tak? Państwo miało więcej pieniędzy właśnie na armię, na podboje nowych kolonii i tak dalej. No nie było tego, tam merkantylizm nie miał jednego ojca, prawda? Tam były pisma głównie praktyków, ale też było trochę też w tym teorii. No więc właśnie kto co wymyślił. Więc jeśli chodzi o takich najbardziej znanych autorów, do których Państwo możecie sobie sięgnąć, to będę polecam, bo to fajnie sobie coś poczytać, takiego co jest, no, to nie jest, krótko mówiąc, najczęściej w Polsce znane, bo też i większość kursów jest prowadzona w taki sposób mniej międzynarodowy, tak? No jest na pewno, mamy Antoniego Serre. Antoni Serra to jest Włoch, on pisał, tworzył na początku XVII wieku. On podkreślał znaczenie manufaktur i eksportu nad importem. Uważał, że bogactwo wynika z aktywności przemysłowej, a nie tylko z kopalni złota. To później będzie już wielkim odkryciem wieku na przykład XVIII. Będziemy mieli Thomasa Moona, to jest też w Anglii w XVII wieku. Był dyrektorem kompanii wschodnioindyjskiej. Napisał taką książkę England's Treasure by Foreign Trade w 1664 roku. Argumentował za dodatnim bilansem handlowym, mówił sprzedawaj więcej niż kupujesz, krytykował odpływ złota, ale bronił importu surowców do przetworzenia. No mamy kolejnego praktyka i teoretyka merkantylizmu, to jest Jean-Baptiste Colbert, to jest Francuz, minister finansów Ludwika XIV, właśnie wprowadził tak zwany system kolbertowski subsydiowania przemysłu, czyli na przykład manufaktur gobelinów. Budował też floty, zajmował kolejne ziemie jako kolonie. Uważał, że państwo jest wielką fabryką służącą królowi. I mamy jeszcze Williama Pettiego, on jest Irlandczykiem, ale obywatelem Wielkiej Brytanii. W politycznej arytmetyce z 1690 roku stosował metody ilościowe do gospodarki, właśnie promując kolonizację i wzrost ludności. Widział właśnie, że merkantylizm jest znakomitym narzędziem imperializmu. Stąd ostatnio mówiliśmy o imperializmie, no to powiedzmy sobie właśnie o merkantylizmie. No oni wszyscy nie tworzyli jednolitej szkoły. To było bardzo często opis rzeczywistości albo adaptacja po prostu do potrzeb. Na przykład Moon skupiał się na handlu morskim, Colbert na centralizacji władzy. No trzeba pamiętać też, że merkantylizm narodził się w epoce wielkich odkryć geograficznych, prawda? Czyli pojawiają się nowe szlaki handlowe, to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim wyprawy właśnie Vasco da Gamy spowodowała napływ złota i srebra do Europy, co wywołało notabene inflację i podkreśliło znaczenie metali szlachetnych. W Europie w XVI-XVII wieku dominował absolutyzm, oprócz nasz Rzeczypospolitej, prawda, szlacheckiej, tak się, na której de Tocqueville się na nią zachwycał. Otóż no władcy tacy jak Ludwik XIV, prawda, czy Elżbieta I budowali silne państwa narodowe, po zresztą bardzo, powiedzmy, druzgocących dla gospodarek wojnach religijnych, prawda, no wojna 30-letnia, prawda, do 1648 roku. Więc merkantylizm, krótko mówiąc, służył konsolidacji władzy, prawda, państwo kontrolowało gospodarkę, żeby finansować armię i dwory. No, państwo, no, plus przebudowę skrzydła, tak, obecnie w Białym Domu. W Anglii mieliśmy akty nawigacyjne z 1651 roku, które chroniły handel kolonii przed Holendrami, co doprowadziło zresztą do wojen angielsko-holenderskich. Ta doktryna zaczęła słabnąć w XVIII wieku pod wpływem tzw. fizjokratów. To najbardziej znanym z nich będzie Adam Smith, prawda, który wyda takie wielkie dzieło, które stanowi notabene podstawę do dzisiaj zachodniej gospodarki rynkowej, o bogactwie narodów, tak, z 1776 roku. Warto, żebyście Państwo sobie tą książkę zdobyli i przeczytali. No pewnie nie jest najłatwiejsza, a z drugiej strony ona bardzo dużo mówi o tym, właśnie przedstawia całą koncepcję tego, co rozumiemy dzisiaj jako wolny handel. No, trzeba też pamiętać, że rewolucja przemysłowa w Anglii, prawda, czyli okolice 1760 roku, przesuwa akcent na produkcję, a nie na handel. Oczywiście w wymiarze międzynarodowym merkantylizm jest narzędziem imperializmu, prawda, rywalizacji między europejskimi mocarstwami o właśnie rynki zbytu i o rynki surowców taniej siły roboczej, czyli o kolonie. I rzeczywiście, no, XVI-XVIII wiek, no, to jest era wojen handlowych. Prawda? To będziemy mieli przecież wojnę brytyjsko-francuską w Ameryce. Będziemy mieli, no, oczywiście wojnę o niepodległość, prawda, amerykańską. Będziemy mieli zresztą wiele innych kolejnych, to już nie mamy tutaj czasu opowiadania. Warto, żebyście Państwo wiedzieli, że na przykład w Hiszpanii i Portugalii mieliśmy do czynienia z tak zwanym merkantylizmem bulionistycznym. To było tak, że w dużej mierze ze względu na kolonie, które były bogate w złoto w Ameryce Środkowej i Południowej, ten import złota był wielki, te słynne galeony, prawda, które ze złotem płynęły z Ameryki do Europy. Notabene, tak przy okazji powiem Państwu, to Państwo się zdziwicie, ale to było notabene przyczyną upadku gospodarczego i tego właśnie przede wszystkim Królestwa Hiszpanii. Oczywiście oprócz problemów politycznych, później będziemy mieli przecież jeszcze wojny napoleońskie. No, w każdym razie, musicie Państwo na razie uwierzyć, że to jest tak, że no, w największym uproszczeniu, tak jak można powiedzieć, Hiszpanom bardziej w takiej sytuacji, Państwo, proszę sobie wyobrazić, gospodarka jest oparta na monecie złotej, na złocie. Złoto jest tym uniwersalnym, czyli złota moneta, prawda, lub oparta na zasobach złota, jest tym podstawowym czynnikiem, który powoduje, że można kupować, sprzedawać. No a w związku z tym wzrost gospodarczy jest uzależniony tak naprawdę od wzrostu ilości złota, no bo więcej transakcji można osiągnąć wtedy, kiedy się będzie miało więcej złota. No i w Hiszpanii było to prosto. Wysyłamy sobie jeden okręt, prawda, z żołnierzami, wraca połowa żołnierzy, ale pełne ładownie złota. Tak? W związku z tym nie dość, że oszczędność na żołdzie, to jeszcze z drugiej strony, prawda, przywozi tego złota bardzo dużo. W państwach takich jak na przykład nasi zachodni sąsiedzi, ale nie tylko, żeby było więcej złota, trzeba było więcej towarów i lepszych wyprodukować. A w związku z tym ten brak złota w dużej mierze napędzał, czy brak, oczywiście w cudzysłowie brak, bo to nie było tak, że brak, no też przecież Nieziemcy też mieli swoje kolonie w pewnym momencie, ale w każdym razie w porównaniu na przykład z taką Hiszpanią i Portugalią, tam się opłacało bardziej wysłać galeon, prawda, i przywieźć sobie złoto, tu opłacało się bardziej wyprodukować. To jest podręcznikowy właśnie taki przykład, gdzie mamy zapaść gospodarczą związaną po prostu z podażą złota, ale podaż złota nie związana z gospodarowaniem, z produkowaniem lepszych towarów, bardziej konkurencyjnych, sprzedażą na przykład za granicę, tylko po prostu z tym, że się złoto kopie, czy w tym przypadku kopie się tych, którzy mają, żeby oddali, tak? No mamy Holandię, prawda, złoty wiek, XVII wiek dzięki Kompanii Wschodnioindyjskiej. Ten merkantylizm holenderski się rozwinął, podkreślał wolny handel morski, ale z monopolem na przykład na przyprawy. No i w Anglii i Francji, no to będziemy mieli rywalizację o kolonie w Ameryce i w Indiach. Wojny, zresztą wojny takie jak siedmioletnia, prawda, czyli 1756-1763, no miały podłoże czysto merkantylistyczne. Walka o rynki i surowce. Francja Colberta budowała imperium w Kanadzie i Luizjanie. Przy czym trzeba pamiętać, Państwa, że Luizjana to nie była ta Luizjana dzisiejsza, tylko to był taki cały wielki pas ziemi, który w tej chwili znamy no, jako Stany Zjednoczone. Mieliśmy te kolonie na wschodzie, prawda, brytyjskie, a dalej była już francuska Luizjana. No i oczywiście Anglia w Indiach, przede wszystkim w Ameryce Północnej. Czyli krótko mówiąc, merkantylizm napędzał również handel niewolnikami. Zresztą kolonie takie jak Indie czy Karaiby stały się peryferiami systemu, które po prostu były eksploatowane dla dobra metropolii. W kontekście na pewno globalnym ta doktryna przyczyniła się do powstania nowoczesnego kapitalizmu, ale też nierówności. Bogata północ, prawda, ubogie południe. No właśnie w tej chwili ta polityka protekcjonizmu gospodarczego występuje właśnie w neomerkantylizmie. Na przykład właśnie przywołuje się tutaj Trumpa. Więc no to oczywiście od razu Państwu powiem, że jest tak, że po merkantylizmie nastąpił kolejny etap właśnie rozwoju. To jest, czyli odejścia właśnie no, fizjokraci, prawda, głównie we Francji, a później w Wielkiej Brytanii, skrytykowali merkantylizm i od merkantylizmu się odeszło, jako udało się obliczyć nawet dość dokładnie, dlaczego to jest nieopłacalne. Dlaczego na przykład, ja tylko Państwu powiem w bardzo prosty sposób, bo później na kolejnym spotkaniu, prawda, sobie powiemy o kolejnym właśnie, czyli o fizjokratach, o Adamie Smithie, prawda, o współczesnej już kapitalizmie, ale no, to jest tak, że no, tam pytanie było następujące, prawda, już u krytyków merkantylizmu, dlaczego zmuszać państwo, które może jak gdyby produkuje coś tanio, żeby również musiało produkować to samo drogo po to, żeby nie kupować tego z zagranicy. Czyli krótko mówiąc, w jednym przypadku produkujemy coś, co, bo na przykład nie wiem, mamy, załóżmy, niech, co to może być, no, mamy przemysł, mamy dużo drzew, więc rozwija się u nas przemysł papierniczy, powiedzmy sobie tam w dawnych czasach, tak? Czy stolarka, czy przemysł meblowy. Ale z drugiej strony nie mamy żelaza, a musimy właśnie produkować, a nam każe rząd produkować szpilki, gwoździe i tak dalej w wielkich ilościach, pomimo tego, że jest to skrajnie nieopłacalne, prawda? Bo nieopłacalne jest wydobycie, nakłady kapitałowe, nakłady pracy i tak dalej powodują, że to jest nieopłacalne, a i tak musimy to robić w merkantylizmie, bo, czyli krótko mówiąc, zmusza się kraje do produkowania zarówno czegoś, co produkuje się tanio i efektywnie, jak i do absolutnie nieefektywnych działań ze względu właśnie na to, na tą doktrynalne przyciąganie wszystkiego do siebie. To jest właśnie a propos też obecnych Stanów Zjednoczonych, gdzie ekonomiści mówią, no dobrze, no ale u nas się nie opłaca. No, amerykański robotnik nigdy nie będzie pracował za odpowiednik miseczki ryżu miesięcznie. W związku z tym trudno będzie znaleźć amerykańskich pracowników, żeby wytwarzali jeszcze tanio, prawda, to, co można kupić super tanio za granicą, prawda, że państwo powinno się koncentrować na produkowaniu tego, co jest opłacalne po prostu dla niego najbardziej, najbardziej efektywnie wykorzystuje posiadane zasoby. A tam, gdzie jest to nieefektywne, to powinno się to porzucić na rzecz importu. Ale to już jest zupełnie inna sprawa. Będziemy o tym jeszcze mówić. Także dziękuję Państwu za uwagę, za tą pierwszą część.